Jak co środę witamy Państwa w programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Ciłkowo. Jest to gmina Radzanowo, powiat Płocki. Chcemy dzisiaj rozmawiać o problemie ludzi, o problemie bardzo śmierdzącym, ale również niebezpiecznym. Rok temu byliśmy również tutaj z kamerami. Mieszkańcy chcieli, aby temat tamtego naszego spotkania brzmiał w oczekiwaniu na epidemię. Obecnie mieszkańcy na tą epidemię czekać nie chcą. Wyrażają się w ten sposób: stop dzikiemu, nielegalnemu wysypisku odpadów. O tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Również o innych tego typu podejrzanych inwestycjach w naszej Polsce, bo okazuje się, że ci mieszkańcy, ci ludzie nie są odosobnieni w swoim problemie. Zostańcie Państwo z nami. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Bogdan Przedpełski, mieszkaniec Ciłkowa, jak również prezes stowarzyszenia, które zawiązało się po to, aby bronić właśnie waszych tutaj interesów. Proszę przedstawić siebie, jak również stowarzyszenie.
Witam Państwa serdecznie, nazywam się Bogdan Przedpełski, jestem przedstawicielem stowarzyszenia Czyste Ciłkowo. Zawiązaliśmy nasze stowarzyszenie, chcąc bronić naszej miejscowości i przed taką działalnością firmy, z którą tutaj mamy do czynienia. Chciałbym Państwu przypomnieć, że w 2014 roku powstała u nas firma, no, która w swojej nazwie nosi Eko. Miała być to kompostownia odpadów biodegradowalnych. Na coś takiego uzyskali ci panowie, ta firma uzyskała pozwolenie. Jak się w trakcie okazało, działała no nie zawsze zgodnie z prawem i niezgodnie z wydanymi pozwoleniami. W trakcie swojej działalności naruszyła bardzo wiele złego na naszym terenie. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził w działalności tej firmy, że odprowadza na grunty ścieki o parametrach przekraczających przemysłowe i zagraża środowisku na naszym terenie. My jako mieszkańcy zaczęliśmy interweniować, zaczęliśmy blokować, pokazywać urzędnikom, że dzieje się u nas źle, żeby zechcieli spojrzeć na ten problem okiem urzędniczym i zainterweniować, zatrzymać to bezprawie w Ciłkowie i zamknąć tą działalność. Na dzień dzisiejszy mamy tego typu sytuację, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał użytkowanie tej instalacji, z czego wstrzymał i wydał nakaz wywiezienia odpadów z Ciłkowa, z tym, że właściciele tej firmy nic sobie nie robią z czegoś takiego, nie wywieźli tych odpadów, nie wpuszczają do dnia dzisiejszego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jak też innych kontroli. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zdołał wejść po bodajże 5 próbach na teren tego zakładu w asyście prokuratora. No, dopiero jak zdobyto nakaz prokuratorski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonał rzetelnej analizy terenu i spróbował i udało się pobrać próby, że tak powiem, terenu gruntu.
Choć z tego, co wiem, też nie do końca tak, jakby chciał inspektor, ale o tym w dalszej części naszego programu. Panie Bogdanie, panie prezesie, kompostownia składu odpadów biodegradowalnych, ale widać na tym składowisku również takie odpady jak szkło, guma, plastik, różnego rodzaju inne elementy metalowe, no to raczej biodegradowalne nie jest.
Tak, zgadza się panie redaktorze. Tak jak powiedziałem na początku, gdyby ta firma uzyskując pozwolenia, te które uzyskała i działała zgodnie z wydanymi tymi decyzjami, załóżmy wójta gminy Radzanowo, gdzie ta decyzja mówiła ewidentnie o utylizacji odpadów biodegradowalnych, patyczki, trawki, listki, no to na pewno nie mielibyśmy tego problemu, a tak jak pan redaktor zauważył, firma przywoziła wszystko, co się dało na ten teren. Do dnia dzisiejszego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska tak naprawdę nie dysponuje nawet ewidencją odpadów, które tam leżą i do końca nikt nie wie, co tam leży na tym terenie. I wszyscy się bronią, żeby tego nie pokazać. No, a my jesteśmy tego najlepszym przykładem i świadkami tego bezprawia i bezradności, bezczynności urzędniczej.
Panie prezesie, mówi pan, jesteście świadkami tego bezprawia, bo to wy, jako mieszkańcy, zauważyliście to bezprawie i to, że tutaj coś dzieje się nie tak, jak potrzeba, a więc nie zauważyły tego odpowiedzialne służby, instytucje, tylko to mieszkańcy zauważyli, że powstaje jakaś instytucja, inwestycja, no i zareagowali. Jak na razie skutku nie ma. Od naszej ostatniej interwencji tutaj w tym miejscu, ile się zmieniło? Widzę, że pojawiła się barierka przy drodze, utrudniająca przejazd wielkich samochodów z tymi odpadami. Co jeszcze się zmieniło? No i na ile można to uznać za jakiś chociaż mały sukces?
To znaczy, naszym małym sukcesem jest to, że ta firma nie dowozi już tych odpadów. Firma nie działa, nie dowozi tych odpadów i to jest nasz już duży sukces, powiedzmy sobie otwarcie, bo rok temu w maju no nie postalibyśmy sobie tutaj w tym środowisku, w tym otoczeniu, bo tu po prostu nie szło sobie postać, bo no tak śmierdziało, że no, ale już nie chciałbym tu o smrodzie mówić w tej chwili, bo już staramy się o tym zapomnieć. Powiem tak, a nawiązując do tych barierek, o których pan redaktor wspomniał, no tak, rzeczywiście w ten sposób pokazaliśmy, że tutaj no, ten zjazd był no, nielegalny, był, to jest podwójna ciągła linia, jest to łuk krajowej drogi, także no, pokazaliśmy, że nawet w tym momencie, kiedy starosta płocki wydawał decyzję dla tych właścicieli, wskazując tą drogę jako drogę dojazdową do zakładu, no to też nie miał wiedzy, nie znał topografii tego terenu, czy nie chciał znać, nie wiemy, ale no, wskazał tą drogę jako dojazdową do tego zakładu.
Panie prezesie, kolejna rzecz, jaka uległa zmianie, to tutaj, gdzie jest teraz flaga zawieszona, stał znak. Były o ten znak boje, no i on coś miał oznaczać. Jakie były losy tego znaku, no i co tutaj się z nim stało?
Panie redaktorze, znak był zakładany, zdejmowany wielokrotnie, tak jak pan wspomniał, rok temu ten znak tutaj był i ten znak obowiązywał w stosunku do jednych przejeżdżających, którzy dalej posiadają pola żwirowe i dojeżdżali też transportem ciężkim i tych ludzi, te firmy, ten znak obowiązywał i oni, jak sądzę, płacili jakieś kary za to, że łamali ten przepis, a później okazało się, że firma na 3,5 tony mogła wjeżdżać i do nich jechał ten sprzęt ciężki i jechali, a teraz no, okazuje się, że rzeczywiście ten znak no, nie powinien tu stać, bo go nie ma. Czyli no, my już jako mieszkańcy, powiem szczerze, już no, zgłupieliśmy w tym momencie, jak to faktycznie ma być.
Dziękuję, mówił pan Bogdan Przedpełski. Proszę państwa, szereg urzędów, szereg instytucji, które mają stać na straży porządku, na straży prawa, na straży również bezpieczeństwa i życia ludzi, w tym przypadku, jak widać, zawiodło i pytanie tylko, czy kolejna interwencja może coś w tym, na ten temat przynieść jakiś pozytywny dla tych mieszkańców skutek. Wyobraźcie sobie państwo, że ci mieszkańcy blokowali miasto Płock przez 4 godziny, jak nam relacjonowali. Znaczna część miasta była zablokowana. Czy słyszeliście państwo o tym w mediach? Czy wiedzieliście o tym, że ci ludzie są już tak zdesperowani, że blokują miasto powiatowe? O bardzo wielu jeszcze innych, bardzo ciekawych i kontrowersyjnych sprawach w naszym dzisiejszym programie. Warto zostać z nami.
W tej miejscowości był nieprzyjemny zapach, to jest jedna sprawa, natomiast drugą sprawą jest to, że mieszkańcy wdychają to, co jest w powietrzu, bojąc się o swoje zdrowie, a szczególnie o zdrowie swoich dzieci. Pan Ryszard Sumiński, zastępca prezesa Stowarzyszenia Czyste Ciłkowo, jest również z nami. Obiecano wam badania. Czy te badania, jeżeli chodzi o wasze dzieci, zostały już przeprowadzone?
No, badania zostały nam obiecane miesiąc temu i na dzień dzisiejszy nie zostało to zrealizowane. Czekamy. Prawdopodobnie ma coś być w poniedziałek, ale nie mamy tego na piśmie, nie jesteśmy pewni jeszcze tego. Bo boimy się wszyscy o nasze dzieci, bo nie wiemy, co mają w sobie, jakie mają metale ciężkie, bo ja robiłem osobiście badania włosa dziecka i wykazało, że ma metale ciężkie. Także czekamy teraz na badanie. Te badania są oczywiście niewiarygodne, co ja zrobiłem, no bo to są prywatne badania i czekamy teraz na, żeby urząd zrobił, czyli starostwo lub gmina zrobiła te badania i to, żeby było wiarygodne do sprawy naszej.
Ale dlaczego tak późno? Przecież walczycie już ponad rok. Te badania powinny już być co najmniej rok temu zrobione.
No my cały czas o tym mówimy, no ale i WIOŚ, i Sanepid. Sanepid nam powiedział, że przyjedzie wtedy, jak będzie epidemia. Także tutaj, no tutaj to też jest takie słowa dyrektora Sanepidu, co do nas powiedział w ten sposób. I myślę, że to ignorują nasze obawy, aczkolwiek no, my mamy podstawy na to, bo w tamtym roku zmarło dwoje dzieci na sepsę, także tutaj mamy duże podstawy, żeby obawiać się o zdrowie naszych dzieci.
Co jeszcze na dzień dzisiejszy szczególnie utrudnia wam życie w waszej miejscowości?
Znaczy się utrudnia to, że to cały czas jest, wszyscy o tym myślą, każdemu to przeszkadza i nie chcemy tego, żeby to było w naszej miejscowości. Ni z naszych mieszkańców, ani z sąsiednich miejscowości też tego nie chcą, no bo to znamy ten ból z tamtego roku, z maja, czerwca, lipca, jak tu było i jak tu śmierdziało i co tu się działo. Także nie chcemy tego i naprawdę chcemy, żeby to było zamknięte, zlikwidowane i nigdy takiej firmy u nas nie było.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, mieszkańcy boją się o swoje życie, boją się o swoje zdrowie, a szczególnie o zdrowie tych najmniejszych, o zdrowie swoich dzieci. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Pan Janusz Sumiński jest naszym kolejnym rozmówcą. Pan jest przewodniczącym Rady Sołeckiej w Ciułkowie. Panie Januszu, proszę powiedzieć, jak to jest z egzekwowaniem prawa, jak również jak działa nadzór budowlany. Czy prawdą jest, że stwierdzono samowolę budowlaną, następnie wstrzymano postępowanie?
Tak, oczywiście. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdził samowolę budowlaną. Miał być ten temat poruszony i drążony. Tymczasem wojewódzki inspektor zawiesił swoją działalność na pół roku i także do tej pory sprawa się nie rozwikłała.
Pan jako przewodniczący Rady Sołeckiej, zgłaszają się do kolejni mieszkańcy, kolejni ludzie, którzy są tym no, zaniepokojeni. Jakie relacje panują między wami a władzami różnie pojętymi, różnie patrząc, a więc zarówno władzami samorządowymi, jak również różnego rodzaju dyrekcjami ochrony środowiska, inspektoratami? Jak wygląda ten styk społeczeństwa z różnego rodzaju władzą?
Panie rektorze, to wygląda w ten sposób, że ta firma, która zawiniła, nie jest po prostu, no, nie jest przez nas, przez inspektora nadzoru budowlanego sprawdzana problem, tylko mieszkańcy są problemem. Mieszkańcy są sprawdzani, nadzór budowlany i inspektor Sanepid, no wszystkie, jakie tylko kontrole przechodzą mieszkańcy. No i dlatego są zdesperowani, no bo my tu nic nie zawiniliśmy, także, no nie wiadomo, nas badają, a im zawiesili na pół roku.
W tym, ale samowola budowlana stwierdzona.
Tak, oczywiście.
Proszę Państwa, jak widać, można stwierdzić uchybienie prawa, ale nic z tym nie robić. Mieszkańcy przed kamerami wypowiadają się w różny sposób, natomiast poza kamerami mówią o tym, że są również w wielu innych kwestiach prześladowani. Drobne uchybienie, duża kara, natychmiastowa kara. Natomiast jeśli chodzi o dużych inwestorów, o inne instytucje, okazuje się, że sprawiedliwości nie ma. Zostańcie Państwo z nami.
Pani Marta i pan Piotr Buczkowscy to nasi kolejni rozmówcy. Pani Marto, szereg popełnianych błędów zgłaszaliście do prokuratury i co?
Tak, zgłaszaliśmy, lecz prokuratura oddaliła nasze zarzuty. Wobec prokuratury zostały po prostu nieuzasadnione. Tak jak na przykład sekcja zwłok dziecka powinna zostać wykonana moim zdaniem w Warszawie w zakładzie medycyny sądowej, a nie zostało to zrobione na moją prośbę. Nie chciano tam zrobić sekcji. Po prostu przewieziono ją bez mojej zgody, tak jakby żadnej tutaj, do Płocka i wykonano to, co zechcieli zrobić, tak?
Jakie pisma pisali Państwo? Kiedy te pisma były wysłane i czy były na nie odpowiedzi?
W miesiącu, czasem nawet po 6-7 pism były pisane. W miesiącu. Mamy stertę dokumentów, stertę papierów i czekamy.
Zero odpowiedzi?
Odpowiedzi są, ale takie ogólne, ogólnikowe, tak, dookoła. Tak jakby nas zbywano po prostu. Pani prokurator, wydaje nam się, że po prostu nie traktuje nas poważnie, tak. Jest niemiła po prostu dla nas.
Jak się na dzień dzisiejszy żyje w sąsiedztwie tego wysypiska?
Żyje się ciężko, bo się boję po prostu. Przeprowadzaliśmy badania drugiej córce z włosów i wyszło u niej metale ciężkie, także ma skażenie organizmu metalami ciężkimi, gdzie norma jest 10, a ona ma 21,9, tak? I się boimy. No stop jakiś katar, kaszel, od czasu do czasu temperatura i się boję o swoje drugie dziecko.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, słyszymy, ludzie, społeczność lokalna boją się o swoje zdrowie, o zdrowie tych, którzy są bezsilni, o zdrowie swoich dzieci. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnijmy, jesteśmy w miejscowości Ciłkowo. Rozmawiamy z sołtysem Ciłkowa, panem Krzysztofem Sobczakiem. Jest pan również radnym gminy Radzanowo. Panie sołtysie, jak to jest z tą działalnością gospodarczą? Bo wy traktujecie to, co tutaj ma miejsce, jako samowolę działalności gospodarczej. Wiadomo, że jeśli chce się zarabiać, prowadzić biznes, no musi to być uregulowane jakimiś przepisami takimi, aby i ten, co zarabia, mógł zarobić, ale żeby nie szkodził innym. Jak wy patrzycie na to, co macie u siebie w wiosce?
Panie redaktorze, po zakończeniu terminu ci właściciele mieli termin do końca stycznia tego roku. Po prostu od 1 lutego przez 2 tygodnie na tym miejscu działali nielegalnie. Po prostu oni mieli zakaz kategoryczny jakichkolwiek prac. Tylko mieli pozwolenie na wywóz tego towaru i z tego placu. Po prostu 2 tygodnie było działanie nielegalne, na którym po prostu były składowane z tych hałd, co były te pryzmy nawiezione w ilościach 4 pryzm, było zrobione później na 2, przerzucone. W jakim celu, nie wiemy. Część terenu, takiej gleby też była wybrana, rzucona też na ten towar, który jest. Przysypane zostało to częściowo piaskiem, a dalej co jest, to czas pokaże.
Czyli była decyzja o wstrzymaniu całkowitej działalności, natomiast na terenie zakładu przesypywano, można tak powiedzieć, z pryzmy na pryzmę. Z tego co wiem, firma tłumaczy się to tym, że przygotowywali tą pryzmę do wywózki. Jak długo już trwa to przygotowanie?
Panie redaktorze, no, przygotowania były takie, że oni przygotowali 2 tygodnie i teraz można powiedzieć, że od połowy lutego mamy czerwiec, nic się nie dzieje, wszystko stanęło. A jaki cel tego był, naprawdę my jako mieszkańcy tego nie wiemy, bo tam nikt nie wejdzie. Tam jest wszystko po zamknięciem. Oni po prostu działali tu nielegalnie, ale to jest samowolka działalności.
Co na to chociażby policja?
Policja, no tam nikt, jak to się mówi, no nie ma prawa wjazdu. Bo został przywieziony sprzęt, który wjechał, brama jest zamknięta i wjeżdżali ludzie, którzy tam są zatrudnieni. No i były robione działania.
Dziękuję. Mówił pan Krzysztof Sobczak, sołtys wsi Ciłkowo, również radny w gminie Radzanowo. Proszę państwa, jak widać, bardzo wiele kontrowersyjnych tutaj ma miejsce wydarzeń. Będziemy je jeszcze państwu przybliżać. Warto zostać z nami.
Pan poseł Maciej Małecki jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie pośle, jak słyszymy to, co mówi społeczność lokalna, na tym przykładzie można powiedzieć, że polskie państwo istnieje tylko teoretycznie.
To, co przeżywają tutaj mieszkańcy Ciłkowa, to jest niebywałe. To jest nie do pomyślenia w państwie prawa. Silne państwo, państwo prawa, potrafi obronić tych najsłabszych. W tym przypadku mieszkańców wsi pod Płockiem, Ciłkowa. Tymczasem mieszkańcy od 1,5 roku bezskutecznie pukają do wszystkich możliwych instytucji. Proszą o pomoc wszystkie możliwe służby. I to jest no, tak jak bicie głową o ścianę. 1,5 roku mija. Nie tylko urzędnicy nie spowodowali likwidacji tej kompostowni, ale jak słyszymy z relacji mieszkańców, urzędnicy nawet nie są w stanie wejść na ten teren. Ja rok temu występowałem z interwencją między innymi do starosty płockiego. Starosta odpowiadał mi wtedy, że wydał zgodę na podstawie decyzji lokalizacyjnej wydanej przez wójta Radzanowa, z której wynikało, że jest spełniony szereg wymagań przez firmę, która zakładała kompostownię. Później okazało się to nieprawdą. No i tu zachodzi pytanie, to czy starosta, przybijając swoją pieczątkę, pofatygował się na ten teren, sprawdził i dopiero wtedy podjął decyzję, czy bezmyślnie przybił pieczątkę. Zwracam uwagę, że, i to myślę padło już w dzisiejszym programie bardzo mocno, to nie była decyzja o składzie palet, o małym wiejskim sklepiku, tylko o instalacji, która może zagrozić, a jak w praktyce pokazało się, że tak, życiu i zdrowiu mieszkańców. I mija półtora roku. Szkoda, że dzisiaj pan starosta płocki nie pofatygował się na to spotkanie. Chciałbym zadać mu pytanie publicznie, czy przez ten czas raczył powołać sztab kryzysowy w swoim urzędzie w obronie mieszkańców, bowiem starostwo dysponuje nieporównywalnie większymi i mocniejszymi narzędziami niż państwo, którzy tu mieszkają. Nie wymagajmy od mieszkańców, którzy w swoim życiu zawodowym specjalizują się w rolnictwie, w sadownictwie, w różnych innych dziedzinach, żeby zastępowali urzędników, którzy biorą za to pieniądze. Starosta powinien zaraz po tym, jak wybuchła ta afera i wyszło na jaw, co tak naprawdę dzieje się w kompostowni w Ciłkowie, zaraz powinien powołać sztab kryzysowy. Zaprosić szefa sanepidu, zaprosić powiatowego inspektora ochrony środowiska, inspektora nadzoru budowlanego, wydział budowlany podlegający staroście i szereg innych urzędów i na bieżąco spotykać się z mieszkańcami, raportować, czy to zdarzyło się w tej sytuacji, bo ja o tym nie słyszałem. Odpowiedzi, które otrzymuję także jako poseł, bo jako poseł podjąłem interwencję w obronie mieszkańców Ciłkowa, są co najmniej wymijające. Tu myślę i z tego, co widzę, no mieszkańcy też to podzielają, tu potrzeba wyjaśnienia tak naprawdę wielu instytucji, co robiły w tej sprawie. Przypomnę, że w Polsce od 4 lat obowiązuje ustawa o odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje albo za zaniedbania. Czy ktoś słyszał o tym, żeby jakikolwiek urzędnik poniósł odpowiedzialność za zaniedbania, za niedopatrzenie albo za podjęte decyzje? I zwróćmy uwagę na jedną podstawową sprawę. Decyzja starosty z grudnia 2013 roku, z 16 grudnia, wydająca zgodę na to, że ta kompostownia powstała. Zaraz wydana dosyć szybko, ale już odwrócenie tej złej decyzji trwa półtora roku. Wszyscy są bezradni. Ja pisałem w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych o rolę policji.
Panie pośle, bezradni, albo może nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za to?
No, w cudzysłowie bezradni, powiedzmy tak. I dzisiaj ten gorący kartofel jest przerzucany. To nie ja, to ktoś inny, to może inny urząd. Bo jak coś zrobię, to się przyznam, że zawaliłem. Tak nie może być. I to jest właśnie, tu dochodzimy do sedna pytania, które pani redaktor zadała. Tak, to jest prawda. To, co powiedział minister rządu Platformy i PSL-u w knajpie, nagrany, kiedy nie wiedział o tym, że gdzieś tam jakiś magnetofon pracuje i rozmawiał szczerze ze swoim kumplem czy kumplami. Powiedział, polskie państwo istnieje teoretycznie, a później jeszcze używał takiego żargonu dobrego pod budką z piwem, chociaż myślę, że i tym ludziom uszy by więdły, gdyby słyszeli, jak wyraża się minister polskiego rządu, zresztą nie jedyny. Polskie państwo istnieje teoretycznie i to jest żywy przykład tych słów. Mieszkańcy Ciłkowa przeżywają to każdego dnia na swoim przykładzie, ale to państwo istnieje teoretycznie wobec silnych, bo wobec zwykłych mieszkańców, takich jak w Ciłkowie, to państwo potrafi być represyjne, bo myślę, że jeszcze w dzisiejszym programie mieszkańcy zdążą opowiedzieć o tym, jak weszły tutaj kontrole, ale nie do kompostowni, tylko do ich domów.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem posłem Maciejem Małeckim. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę poruszymy dalsze aspekty tej sprawy.
Wracam do rozmowy z panem prezesem Stowarzyszenia Czyste Ciłkowo, Bogdanem Przedpełskim. Panie Bogdanie, jak to było z tą kontrolą na terenie tego składowiska, że uniemożliwiano kontrolerom pobrania próbek z pewnego obszaru?
Powiem tak, no uniemożliwiano. Zanim w ogóle Inspektorat Ochrony Środowiska wjechał na ten teren, podejmował co najmniej 4-5 prób, żeby wejść na teren zakładu. Za każdym razem właściciel nie wyznaczał nikogo, kto by go zastępował, żeby wpuścić na teren. Jak już udało się, że był właściciel, że udało się, że inspektorzy wjechali na teren zakładu, próbując pobrać próby gleby z tych pryzm, których chcieli pobrać, zostało im to uniemożliwione. Doszło do jakichś nieprzyjemnych scen. Wtedy też inspektorzy ochrony środowiska wezwali policję, żeby policja wsparła ich swoją obecnością w tych działaniach. No i skończyło się w ten sposób, że policjanci przyjechali, ale nie zostali wpuszczeni na teren zakładu i inspektorzy ochrony środowiska zostali, że tak powiem, sami sobie z właścicielem i z pracownikami tej firmy na terenie tej instalacji.
Przepraszam, policja nie przedostała się do zakładu, tak?
No nie przedostała się, bo właściciel tej firmy nie wpuścił policji.
A gdyby oni powiedzieli, że są teraz uwięzieni tam?
No oni najwyraźniej byli, no bo oni chcieli wykonywać, wie pan, swoje czynności urzędnicze i w ten sposób tutaj no, te czynności zostały im udaremnione i im nie pozwolono tutaj pobrać tych prób. Mało tego, szanowni państwo, doszło do takiej sceny, że te próby, które już udało się pobrać, które wojewódzki inspektor ochrony środowiska tego dnia zabezpieczył, pobrał ileś tych próbek ziemi, no to jeszcze te próby nie dojechały do badań tak, jak powinny dojechać, bo auto, które jechało z tymi próbami ziemi, z tymi próbkami, miało kolizję. I teraz pozostaje pytanie, czy ta kolizja była taka sobie rzeczywiście kolizją, czy można by domniemać, że po prostu te próby miały nie dojechać do badania, że tak powiem, w nienaruszonym stanie.
I dodajmy, policja się nie przedostała, nie pomogła inspektorowi. No. Przejdę jeszcze do rozmowy tutaj z panem, bo zgłaszał pan jeden problem odnośnie tego pobierania tych prób. To jakie te próby również są pobierane? Bo skoro słyszymy, że inwestor, właściciel dokonywał pewnego przemieszania tych pryzm, wydobywania ziemi, no to może nastręczać takie no, pytanie, to czy przypadkiem te próbki no, nie są tak no, jałowe?
Tak, bo to jak to przed chwilą kolega Krzysztof powiedział, radny nasz, te ich czynności, które były związane z przerzucaniem tych prysp, to było to dlatego celowe działanie, żeby to wszystko zmieszać razem, wykorytować teren, posypać to piaskiem, bo piasek przywoził.
Wygarnąć tą ziemię, na której to leżało i zasypać czystą ziemią, tak?
Tak, bo za tydzień miał akurat wejść, był nakaz prokuratora, że wchodzi prokurator i robi badania.
A potem próbki, tak? Pobieramy.
Oczywiście.
No, proszę państwa, trudno więc to komentować. Zostańcie z nami, bo jest jeszcze wiele bardzo ciekawych spraw związanych z tą tragedią tych ludzi.
A my powracamy do rozmowy z panem sołtysem Ciłkowa i radnym gminy Radzanowo, z panem Krzysztofem Sobczakiem. Panie sołtysie, zamiast kontrolować to wysypisko, są kontrole u ludzi, którzy są zaangażowani, abyście w końcu w tej miejscowości mogli żyć normalnie.
Tak, panie redaktor. Na jednym ze spotkań tutaj u nowego wójta w gminie Radzanowo, i też byłem zaproszony właśnie przez wójta, bo było spotkanie z tym jednym z panów tej firmy. No i po prostu on i po dyskusji, jak tam było, to stwierdził, że po prostu ten towar, który nawiózł, bo była taka rozmowa, bo żeśmy po prostu chcieli zaszybnąć informacji, co z tym towarem dalej. No stwierdził, że nawiózł tego towaru, no ale z tym towarem akurat co ma, to nic z tego nie zrobi. Potrzebny mu jest następny towar. No i po prostu tak troszeczkę mnie poniosło i powiedziałem mu konkretnie, że cel to pan miał taki, żeby to działkę zasypać, wysypać ostatnie auto koło bramy, no i po prostu podziękować wsi Ciłkowo za to, że była tak po prostu w miejscu czekała na taki czas. No i tego gościa troszeczkę poniosło. No ale po upływie niecałych 2 tygodni po prostu uderzyły kontrole we mnie, nie? Począwszy od Państwowej Straży Pożarnej, Nadzór Budowlany, Ochrona Środowiska, Sanepid. I to obecnie jeszcze nie jest temat zamknięty, a Świadkiem jest obecny wójt, może tu poświadczyć na tym spotkaniu. I po prostu jesteśmy, nie tylko ja, bo to i koledzy, którzy najbardziej po prostu udzielamy się w tej sprawie, no to jesteśmy z drugiej strony atakowani.
Przejdę może do rozmowy z panem wójtem. Panie wójcie, jak to wyglądało?
No rzeczywiście mieliśmy takie spotkanie. Ja może, drodzy państwo, na samym wstępie powiem, że to właśnie dzięki zaangażowaniu mieszkańców, dzięki ich determinacji udało się doprowadzić do tego momentu, w którym to jest, czyli można powiedzieć, że de facto ta firma na chwilę obecną nie może tu funkcjonować. Drodzy państwo, jako objąłem Urząd Wójta Gminy Radzanowo, też w pierwszych miesiącach spotkaliśmy się wspólnie z radnym, z Krzysztofem Sobczakiem, z przedstawicielami tej firmy. No i powiem wprost, no, według mnie z tej rozmowy to można było wnioskować, że firma nie jest poważnym partnerem, nie jest poważnym inwestorem. No i też im powiedzieliśmy na tym spotkaniu, że nie mogą liczyć na żadne tu pobłażanie z naszej strony. Dla nas najważniejsze jest najważniejszy interes społeczny i środowisko naszej gminy. No i rzeczywiście na tym spotkaniu ta firma, przedstawiciel tej firmy jednoznacznie stwierdził, że oni i tak nie wywiozą tych śmieci. No i to jest tragedia.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, mieszkańcy, którzy angażują się w to, żeby w tej miejscowości żyło się lepiej, żeby mogli być i czuć się bezpiecznie, są za to szykanowani. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Ponownie pan Bogdan Przedpełski. Panie Bogdanie, jak to jest z tymi kontrolami? Czy to nie jest przypadkiem tak, że jesteście szykanowani przez państwo polskie? Jak to jest? Czy to są jakieś kontrole, które można się spodziewać ich, czy też jest ich jakaś nadmierna liczba?
Panie redaktorze, prowadzę biznes już kilkanaście lat. Nie miałem tylu kontroli w życiu. No, w ciągu jednego miesiąca było tego tak ogrom, że mogłem powiedzieć, że już brama powinna być cały czas otwarta, żartując. Ale powiem tak, ja nie mam nic do ukrycia i w tym momencie do mnie wszystkie kontrole wjeżdżały za pierwszym razem. Czy przysyłano mi wezwanie, czy nie przysyłano powiadamiające, że ktoś chce wejść i mnie skontrolować, to każdy przychodził i mnie kontrolował. Nie mam nic do ukrycia i się tego nie obawiam, w przeciwieństwie do właścicieli tej firmy. A powiem uczciwie, że najciekawszą kontrolę przeszedłem ostatnio, gdzie już, powiem szczerze, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeszedł sam siebie, bo przyjechał skontrolować pryzmę obornika. Pryzmę obornika, gdzie zadeklarowałem według tonażu, że leży tam około 60 ton ze składowanego pomiotu kurzego. No i zaczęto mnie kontrolować dziennikiem ustaw. No kontrolę miałem niemalże pół dnia w Inspektorze Ochrony Środowiska. Z każdym paragrafem byłem bardzo precyzyjnie skontrolowany. No i dzięki temu też pouczono mnie, co wolno, czy nie wolno. I powiem państwu tak, ten obornik jest zeskładowany tuż obok działki sąsiadującej z firmą Eco River. I mnie poucza się, że ta moja pryzma obornika może leżeć nie dłużej jak 12 tygodni i muszę ją rozrzucić po polu, bo dłużej nie wolno. Jest to obszar szczególnie narażony, jeżeli chodzi o wody gruntowe i odpływ wód do Wisły, prawostronny dopływ wód do Wisły, do Włocławka. A porównując problem sąsiada, u którego leży prawie 9 tysięcy ton i udokumentowane czarno na białym, że odprowadzone są ścieki o parametrach przekraczających przemysłowe i to leży już ponad rok czasu, półtora, i szanowni państwo, i tam się nic nie robi. Ja dostałem zarządzenie pokontrolne, w którym mnie się poucza, że jeżeli ja w ciągu 12 tygodni nie zrealizuję postanowień wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska pouczającego mnie, że ja muszę na mapkę nanieść tą kupeczkę obornika, muszę zrobić badania. I bardzo, bardzo precyzyjna kontrola. De facto dostałem 150 zł mandatu. I powiem tak, i mnie się poucza, że ja nie mogę tego składować dłużej jak 12 tygodni. To jest obornik, to jest nic, co by truło to środowisko. To jest naturalny nawóz. i porównajmy problem mój i teraz sąsiada z Zapłota, gdzie zeskładował 9 tysięcy ton i policja jest bezradna, prokurator jest bezradny, inspektor ochrony środowiska jest bezradny, wszystkie organy państwowe w tej sytuacji zawodzą albo no nie chcą działać. No ja tak to widzę.
Panie Bogdanie, jak te kontrole jeszcze u pana wyglądały? Bo z tego, co słyszałem, to już nawet księgowa się zdziwiła.
Tak, tak, tak. Naturalnie, bo zaczęto od straży pożarnej. Potem zaraz po straży przyjechał też nadzór budowlany, przyjechał wojewódzki inspektor ochrony środowiska, stacja nasiennictwa sprawdziła opryski, sanepid kilkakrotnie. Także szanowni państwo, no przeszedłem wszystko. Przeżyłem to, tak jak powiedziałem, nie mam nic do ukrycia. W każdej chwili kolejna kontrola może wjechać i mnie skontrolować, aczkolwiek no taka skala porównania mojego problemu, a problemu, który jest u sąsiada za siatką, jest nieporównywalny.
Dziękuję, mówił pan Bogdan Przedpełski. Przejdę do rozmowy z panem senatorem Martynowskim. Panie senatorze, pan w tej sprawie też dość intensywnie działał, składał oświadczenia. Również był pan na poprzednim naszym programie dotyczącym tutaj tego problemu. No i był pan również na święcie policji. Jak wyglądało to święto policji?
Szanowni państwo, no tutaj padało wiele argumentów, że to państwo działa teoretycznie. No ja właśnie chciałbym podać chociażby dwa przykłady. W czerwcu w tamtym roku byłem razem z mieszkańcami Ciułkowa na święcie policji, ale przede wszystkim dla mieszkańców Ciułkowa to była manifestacja pokazująca, żeby władze coś zrobiły z odpadami tutaj na miejscu w Ciułkowie. Wówczas, pamiętam, był też minister Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych. Niestety nie chciał się wypowiedzieć do kamer, natomiast w jego imieniu wystąpił wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Jest zresztą filmik nagrany, możecie państwo sobie w internecie zobaczyć, co obiecywał. Wówczas w styczniu mówił, że w styczniu te odpady stąd znikną razem z firmą. Mamy czerwiec, niestety te odpady leżą jak leżały. Drugi przykład to jest z lutego, gdzie mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdził, że po kilku tygodniach te odpady znikną. Tak jak mówiłem wcześniej, czerwiec mija, znaczy dopiero się teraz zaczyna, ale nic niestety w tym kierunku się nie robi. Widać tutaj, szanowni państwo, jaka jest odpowiedzialność za słowo. Niestety tego brakuje. No, w polityce i każdy urzędnik powinien brać takie słowo, no, i odpowiedzialność za to słowo, które pada.
Panie senatorze, no ciekawa sprawa, bo można powiedzieć, że wykorzystaliście to, że notable różnego szczebla zgromadzili się na obchodach wojewódzkich święta policji, a więc i wojewoda, i wszyscy inni urzędnicy, no bo taka już jest tradycja. No natomiast pan z mieszkańcami przyszedł upomnieć się o to, co się dzieje tutaj w Ciułkowie.
Dokładnie. I jeszcze jedna, szanowni państwo, sprawa. Wówczas na święcie policji, mimo że dostaliśmy zgodę od Urzędu Miasta i zgodę od policji na tą manifestację, to nas nie wpuszczono na teren policji. Wszystkich gości wpuszczano, natomiast nas potraktowano nie jako gości, tylko jako intruzów i byliśmy za ogrodzeniem, za płotem staliśmy.
Czyli można tylko klaskać?
No tak, tak. Tylko mogliśmy klaskać. My tego oczywiście nie robiliśmy, tylko były wówczas syreny włączane, żeby nas po prostu zobaczono.
Rozumiem. Mówił pan senator Marek Martynowski. Przejdę do rozmowy z obecnym na naszym dzisiejszym programie posłem Henrykiem Kowalczykiem. Panie pośle, panie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pełnił pan również obowiązki ministra rolnictwa. Jak pan patrzy na to, jak traktowani są ludzie wsi?
O, jeśli chodzi o traktowanie ludzi wsi i wymagania, jakie się stawia, szczególnie teraz, w momencie, kiedy są dopłaty ze środków europejskich, to przecież rolnik ma tak zaostrzone kontrole, najdrobniejszą rzecz się kontroluje. Jeśli cokolwiek nie spełni, to są sankcje w postaci obniżenia dopłat bezpośrednich i tak dalej. Także wobec rolników nasze państwo wie, jak tu postąpić. Natomiast tutaj widać, że nie wie albo nie chce wiedzieć. Ja odnoszę wrażenie z wypowiedzi tu wszystkich państwa, że nad tą firmą jest parasol ochronny. To nie ma żadnej wątpliwości, dlatego że śmieci, no to jest bardzo dobry interes. Tym większy, jeśli się gdzieś w sposób nielegalny je złoży, a to są złożone w sposób nielegalny. Teraz ta firma, wywożąc te śmieci, realizując zalecenia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, no musiałaby gdzieś zapłacić, a więc prawdopodobnie będzie jak najdłużej zwlekać z tym wywozem. A niestety, jeśli tutaj jeszcze okazuje się, że to jest obszar tak zwany OSN, czyli też szczególnie narażony na spływ azotu, no to te wymogi są niezwykle ostre w stosunku do rolników, więc trudno sobie wyobrazić, że ścieki czy odpływy do gruntu z tych śmieci mogą tutaj zalegać i całkowicie bezkarnie jest to wszystko realizowane. Ja myślę, że tutaj ten parasol ochronny jest bardzo widoczny, to znaczy to nie jest przypadek, że kontrola wchodzi dopiero wtedy, kiedy się przesypie jedną pryzmę na drugą, żeby przygotować teren i grunt do kontroli, żeby przygotować próbki. To nie jest pewnie przypadek, że próbki nie dojeżdżają. A więc to chyba też nie jest przypadek, że tu jest całkowicie brak działań, natomiast no, typowe w takim przypadku jest zastraszanie tych, którzy są pokrzywdzeni. To jest już typowe dla tego rządu. To, co pan wspominał o kurzym oborniku, jak ma tyle kontroli, no to znaczy, że jest to absolutna pewność, że jest to szykanowany człowiek. Zresztą w tej chwili rolnicy w skali kraju również są zastraszani, no, choćby po blokadach dróg w lutym, legalnych całkowicie, pod kontrolą policji. Teraz rolnicy dostają wezwania na policję, gdzie kierowana jest sprawa do sądu przeciwko nim, że na przykład stał ciągnik na poboczu, a tam była ciągła linia, gdzie policjant kazał mu to zrobić, a więc widać bardzo wyraźnie, że ta władza boi się ludzi, ma bardzo dużo na sumieniu, próbuje zastraszyć tych, którzy się przeciwstawiają. Także jest to typowe odruchy, takie konwulsyjne tej władzy. Ja myślę, że tutaj mieszkańcy Ciłkowa wreszcie osiągną swój cel i życzyłbym, aby te odpady zniknęły, chociaż pewnie przy tej władzy będzie bardzo trudno, bo jeśli słyszę, jak współpracują ze sobą, w cudzysłowie, wszystkie organy, prokuratura, policja, Inspekcja Ochrony Środowiska, ministerstwo, wojewoda, zapewniają o różnych rzeczach i nic nie jest realizowane, to oznacza tyle, że jest to całkowity bezwład, ale ja nie sądzę, że był to całkowicie nieświadomy bezwład. Ten parasol ochronny prawdopodobnie istnieje, bo no, nic nie dzieje się aż przypadkiem. Niemożliwe jest tyle różnych przypadkowych zdarzeń pokazujących, że jednak tutaj ta firma ma szczególną ochronę, jeśli chodzi o ten teren.
Panie pośle, w rolnictwie obowiązuje karencja, prewencja, jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony roślin. Nie można sobie tak po prostu opryskać roślin i ich od razu sprzedawać. Trzeba uważnie stosować te środki ochrony roślin. Są one pod szczególną kontrolą, są to środki niebezpieczne, ponieważ tą żywność potem wszyscy będziemy jedli. Nieważne, czy mieszkamy w Ciłkowie, równie dobrze możemy mieszkać w Gdańsku, a zjeść tą pszenicę, która tutaj wyrosła obok tego składowiska odpadów. Jak pan patrzy również na ten aspekt tej sprawy, a więc bezpieczeństwo żywności, tej żywności, która jest tutaj produkowana?
No ja powiem szczerze, że jakbym wiedział, że stąd są warzywa, stąd jest zboże, to ja prawdopodobnie bym nie kupował, dlatego że rzeczywiście jest to, jeśli są badania, metale ciężkie są w tym wszystkim, no to znaczy, że jest to teren zatruty, a to, że nie pozwala się badać, no to tylko o tym świadczy. Natomiast jeśli chodzi o rolnika, no to nie wiem, jeśli opryskiwać jest odrobinę nieszczelny i skapuje środek ochrony roślin na ziemię, to rolnik jest karany. I tutaj zupełnie niepojęta jest skala jak gdyby problemów i restrykcji wobec rolników w stosunku do tak wielkiej firmy i tak ogromnego skażenia, bo jak blisko 10 tysięcy ton odpadów leży, to jest wody są odprowadzane do gruntu, to jaka ogromna skala zanieczyszczeń, jaka ogromna skala skażenia terenu tutaj następuje i nadal się z tym nic nie robi. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście ogromne zaniechanie ze strony Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za brak działań takich, które powinny być skuteczne. Inspektor Ochrony Środowiska ma narzędzia po to, żeby to zrobić. Ma narzędzia, choćby jeśli firma nie chce wywieźć, to może tą firmę inną wynająć, wywieźć, a tamtego obciążyć kosztami. Tak powinno się robić to. Przy nadzorze budowlanym też tak się czasami robi, że jak ktoś pobudował całkowicie bez pozwolenia. Wydaje się nakaz rozbiórki. Jeśli nie rozbierze, to przyjeżdża firma, rozbiera i jeszcze obciąża kosztami tego właściciela. Czy nie można zrobić tutaj tego? Też można, tylko trzeba chcieć.
Panie pośle, jeśli jest jakaś nieporadność władz lokalnych, czy to gminnych, czy samorządowych, czy nawet wojewódzkich, jak również różnego rodzaju instytucji kontrolnych, to czy wojewoda nie ma tutaj jakichś też specjalnych uprawnień, aby przymusić do tego, aby przestrzegano prawa i porządku?
Wojewoda ma narzędzia, wojewoda jest nadzorcą jak gdyby nad wszystkimi służbami kontrolnymi w województwie, między innymi tym wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, czy sanepidem, czy policją, a więc tutaj władze gminne niestety takich narzędzi nie mają, mimo szczerych chęci nie są w stanie wyegzekwować tego, natomiast jest w stanie to wyegzekwować wojewoda. On jest nadzorcą, on powołuje inspektora i nadzoru budowlanego i ochrony środowiska i tak dalej. Więc...
A kto powołuje wojewodę?
No wojewodę powołuje premier, to oczywiste, więc przy tym premierze i tym wojewodzie. Rzeczywiście jest to tak, jak jest, ale ja przypomnę, afera Amber Gold, bardzo słynna, też miała parasol ochronny przez kilka lat po to, żeby kilkaset milionów od ludzi wyłudzić, a dopiero później się okazało, że i sądy kryły, i prokuratura, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by się przyjrzeć temu problemowi również tutaj, bo to też może być również podobna sprawa.
Czyli... Czy wojewoda można przypuszczać, że wojewoda o tym nie wie? No i jeśli wie, no to czy można mu nadal zaufać, czy należałoby zmienić wojewodę? No i kto tego wojewodę wtedy by zmienił?
No nie przypuszczam, żeby wojewoda nie wiedział, chyba dostawał zresztą pisma, więc na pewno wie. Na pewno wie i nie egzekwuje bezpośrednio od swoich podwładnych, tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo środowiska, bezpieczeństwo żywności, czy zdrowie mieszkańców tutaj. Więc absolutnie nie spełnia tutaj swojej roli, którą powinien spełniać. I te zaniedbania wojewody też powinny być piętnowane. I znów nie ma reakcji, bo wojewoda też ma swojego zwierzchnika w postaci premiera. Też nie ma nadal reakcji, a reakcja ministra Sienkiewicza, który był na święcie policji tutaj wspominanego, świadczy o tym, że rzeczywiście ten parasol ochronny nad tym wszystkim funkcjonuje.
Dziękuję, mówił pan poseł Henryk Kowalczyk, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proszę państwa, co musi się zmienić nie tylko tu, ale w naszej ojczyźnie, aby tego typu sytuacje po prostu nie miały miejsca? Zostańcie państwo z nami.
Nasz program przybył również ksiądz Kazimierz Kurek, salezjanin z Płocka. Proszę księdza, przysłuchuje się ksiądz tym problemom społeczności lokalnej, która jest bardzo duży, a jednocześnie urzędnicy odwracają się od tych ludzi plecami.
Pamiętam dzień, kiedy państwo przyjechali po raz pierwszy do Płocka, której grupa obecna i pani Irena na czele, ma się z prośbą, szukając pomocy, bardzo dobrze, do kościoła duszpasterzy, zawsze jesteśmy parę dni po beatyfikacji arcybiskupa Oscara Romero w Salwadorze, a jednocześnie ojciec Franciszek mówi, że kościół ma być, w środowisku ma być taki raban i być zaczynem i tak dalej. Otóż wtedy, kiedy po raz pierwszy przedstawiono w płockiej Stanisławówce przez państwa ten ich dramat, i poniekąd bezsilność wobec tej machiny, która jest znakomicie zorganizowana. Myślę, że można polemizować, że to państwo jest takie czy inne, to jest świetnie zorganizowane państwo, tylko jako antypaństwo. I dlatego od tego momentu zaczęła się ta wielka sprawa obrony i włączenia ludzi na różnych poziomach i stanowiskach do tego, aby pomóc. Najważniejsze, że mieszkańcy zrozumieli, że muszą się zorganizować. I to jest najważniejsza rzecz, którą mieszkańcy osiągnęli. Jeszcze muszą dużo pracować, żeby zrozumieli, że wolność wymaga codziennej aktywności i obecności stowarzyszeń i organizacji. Bardzo dobrze, że państwo mają swoje tutaj stowarzyszenie, swoją organizację, się uczą tego. Aczkolwiek widać też, jak bardzo łatwo niektórych tutaj z mieszkańców skorumpować, przekupić. Też jest pewna wiedza na ten temat. To nie tylko jest kwestia moralności władz, ale także wszystkich tutaj. I tu dopiero widać, jakie owoce byłyby, gdyby to wszystko było prawe i nasze życie mogło być ciche i spokojne. ale jednocześnie w takim boju wykuwają się charaktery, jak tutaj w czasie tych reportaży innych mamy okazję doświadczyć, że państwo tylko nie ustali w tym swoim bojowaniu, a jednocześnie byli zachętą i przykładem, zwłaszcza teraz, w tym okresie między jednymi a drugimi wyborami, że bez aktywności, zaangażowania, spotkań w wioskach, troski o dobro wspólne, to każdą wioskę praktycznie może spotkać tego typu dramat, jaki jest tutaj w Ciłkowie, bo to jest dramat okupiony życiem ludzi, chorobą, cierpieniem, niepewnością, który będzie skutkował tutaj na długie lata. A z drugiej strony, ta sprawa jest tak prosta do rozwiązania. Dzisiejsza jedna z gazet codziennych przynosi wiadomość, że państwo NIK nakazał, czy wnioskuje o zlikwidowanie jednej z firm zajmujących się także sprawami rolnictwa i okazuje się, że jest możliwe. To jest kwestia, i tu trzeba postawić zasadnicze pytanie, co jest takiego mocnego, że urzędnicy na najwyższych stopniach nie mają odwagi, bo to nie że siły, może weźmy odwagi wydać decyzji na rzecz dobra tutaj tych mieszkańców. I to jest zasadnicze pytanie. I myślę, że najbliższe miesiące pozwolą tę zagadkę rozwiązać. I trzeba się odwołać tutaj do poety, żeby właśnie byli niespokojni ci, którzy krzywdzą ubogiego. Te słowa, które zostały wyryte na choćby krzyżach gdańskich, właśnie żeby nie ten, który skrzywdził ubogiego, żeby nie czuł się bezpieczny. Myślę, że Ciłkowo jest przesłaniem i pragnę zakończyć jednym, że przykład Ciłkowa powinien inspirować ludzi w każdej miejscowości, po pierwsze do stowarzyszeń, organizacji, wybierania od początku rzetelnych sołtysów, bo Rzeczpospolita zaczyna się w sołectwie, potem żeby wybierać odważnych wójtów, następnie starostów, burmistrzów. I to pokazuje, jak w soczewce, jak bardzo ważna jest nasza aktywność. Ona jest pół na pół, co o czym przekonaliśmy się aktualnie. Nie wiem, jak to było w Ciłkowie tutaj, ile osób jest zaangażowanych w szerszą troskę o kraj, ponieważ tak myślę, gdyby tym wywieziono te śmieci, co dalej będzie z aktywnością? Czy oni tak usiądą, czy rzeczywiście dalej będą solidarni? Wiem, że wykazali się wielką solidarnością, bo jeździli między innymi do Warszawy, by wspierać Polaków, którzy są w podobnej, analogicznie trudnej sytuacji, że mają na sercu dobro wspólne. Patrzyłem z dumą, jak potrafili w Płocku powiedzieć do swojej bólu, krzywdzie, jak stanęli i wykrzyczeli wobec przejeżdżających. Przejeżdżający nie rozumieli dlaczego, ale należy gratulować tutaj mieszkańcom, że doceniają wolność, zaczęli się organizować i zaczęli być odważni w stawianiu, egzekwowaniu swoich problemów. I już ostatnia sprawa. Państwo jest bardzo sprawne, jak powiedziałem, antypaństwo, bo o czym świadczą tutaj ta ilość kontroli, że jakie to są pieniądze, jaki jest czas urzędników, aby to wszystko policzyć, tylko że także i ci urzędnicy muszą, może trzeba powiedzieć i ostatnie zdanie, że kiedyś też staną na Bożym Sądzie. I co wtedy powiedzą?
Dziękujemy również księdzu za to słowo, mówił ksiądz Kazimierz Kurek, salezjanin z Płocka.
Na programie nadal obecny jest wójt gminy Radzanowo, pan Sylwester Zimkiewicz. Panie wójcie, przysłuchuje się pan temu, co tutaj mówią mieszkańcy. Jak nam mówili, na poprzedniego wójta liczyć nie mogli, zmienili wójta. Proszę powiedzieć, jakie pan widzi możliwości rozwoju, rozwiązania tej sytuacji? Pan jako wójt, jako urząd gminy.
Szanowni państwo, ja też od samego początku mówiłem, że dla mnie najważniejsze jest tutaj dobro społeczne mieszkańców i ja mam taką opinię, tak swój pogląd na całą sprawę, że nie kształtowałbym podziałów politycznych przy tej sprawie, ponieważ tu chodzi o dobro mieszkańców i jestem za tym, żebyśmy się łączyli różne środowiska polityczne właśnie w walce o to, aby rozwiązać ten problem i cieszę się, że dzisiaj są tutaj parlamentarzyści. Również w całą sprawę bardzo aktywnie włączył się poseł Piotr Zgorzelski i to dzięki jego skuteczności właśnie w poniedziałek będą przeprowadzone te badania i to jest właśnie budujące. I dlatego nie róbmy podziałów politycznych przy całej tej sprawie, tylko wspólnie działajmy. Tutaj do słów pana ministra chciałbym jeszcze nawiązać, że właśnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi całą sprawę w kierunku tego wykonania zastępczego. I robi to, ta cała sprawa się przedłuża, oczywiście, prawda? To są bardzo trudne procedury. Od każdej decyzji firma się odwołuje. I dlatego trzeba bardzo delikatnie prowadzić całe postępowanie, żeby skutecznie i pozytywnie dla mieszkańców zakończyć tą sprawę. Ale z tego co wiem, to WIOŚ prowadzi właśnie w kierunku tego wykonania zastępczego, o którym pan minister wspomniał. No i drodzy państwo, no i na zakończenie. Najważniejszy udział w tym wszystkim był mieszkańców. Naprawdę. Ja jestem pełen podziwu do tego, co mieszkańcy tutaj zrobili, bo to tylko dzięki nim, tak jak mówiłem wcześniej, ta firma przestała funkcjonować. I myślę, że wspólnie, przy udziale parlamentarzystów, przy udziale mieszkańców, przy udziale instytucji, musimy przejść do tego, aby tę sprawę jak najszybciej zakończyć, tak abyśmy mogli być spokojni o nasze zdrowie, abyśmy mogli być spokojni o środowisko na terenie naszej gminy.
Dziękuję, mówił wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz. Przejdę jeszcze do rozmowy z panem. Proszę pana, podobno przy waszych domach, w waszej okolicy pojawiają się dziwni ludzie, dziwne samochody. Proszę opowiedzieć ten proceder.
Sumiński Ryszard, dzień dobry jeszcze raz. No, były takie sytuacje, że mieliśmy, na przykład podjechał samochód pod moją bramę, żony się pyta, czy jestem w domu. Żona mówi, no nie ma go w tej chwili, męża nie ma w tej chwili. I za chwilę do mnie telefon jest, że chce się jakiś pan ze mną spotkać na osobności, bo chce rozmawiać na przykład o firmie Eco River, bo on chce to kupić i chce tam porozmawiać, jakie mamy tam żądania i tak dalej, i tak dalej. I no, na osobności, tak? Czyli jako ja i on w cztery oczy. Ja oczywiście powiedziałem, że ja w cztery oczy się nie spotykam, możemy się spotkać w gronie szerszym, no ale on mówi, no w gronie szerszym, no to nie dojdziemy do jakiegoś porozumienia, tak? No dobrze, później za chwilę słyszę od kolegi Bogdana, że ma podobny telefon, tak? No i jeszcze mało tego, zaczyna jeszcze rozmowę, że on prowadził też biznes tam stolarski, drzewny i tak dalej. U Bogdana to samo, że on z niczami się zajmował. Także no wiele takich niewiadomych, o co mu chodzi. Następnie było tu kilka takich podchodów, że przyjechały dwie BMW, stały przy sklepie. Jeden pan sobie jeździł po miejscowości, szukał sołtysa, szukał radnego, Bogdana, gdzie mieszka i tak dalej. A pytanie, na przykład podjechał do Krzysztofa i do synowej, synowa się pyta, co wy będziecie tu robić, nie? A on mówi, no wesołe miasteczko będziemy robić. Także no jakieś taka odpowiedź padła od z ust tych niby pseudoinwestorów, tak.
Ale wam wesoło nie jest.
Na mnie jest wesoło i chyba nie będzie, dopóki to nie zginie.
Dziękuję. Jeszcze mieszkańcy, proszę o głos.
Prosiła pani Ewa Szymańska. Pani Ewa jest radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Ja chciałabym tutaj ad voce pana wójta. Jest mi bardzo przykro, panie wójcie, ponieważ minęło półtora roku i potrzeba było śmierci dwojga dzieci, żeby PSL raptem zabrał pozytywny głos w sprawie Ciułkowa. Nie może pan mówić o tym, że nie będziemy się dzielić, tak, że jest taka opcja i taka. Państwo mieliście półtora roku na to, żeby zareagować. Nic nie zrobiliście. Nie da się ukryć, proszę państwa, że dzisiaj jesteśmy w towarzystwie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Ja gratuluję bardzo i wytrwałości i cieszę się bardzo, że jesteśmy tu jak zwykle w stałym komplecie. Zapraszani byli wszyscy parlamentarzyści naszego okręgu, opcji PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Jakoś okazuje się, że i dziś ich nie ma. Mam nadzieję, że właśnie w tym momencie pochylają się nad sprawą Ciułkowa i to im nie pozwoliło przyjechać. I miejmy nadzieję, że to w końcu daje do myślenia parlamentarzystom PSL-u, szczególnie PSL-u i Platformy Obywatelskiej, panie wójcie, ponieważ od was tak naprawdę bardzo wiele zależy. Wy możecie, że tak powiem, no niekoniecznie współpracować z PiS-em, ale jako przedstawiciel PSL-u na tym terenie, jako koalicja, która jest w rządzie, możecie zrobić bardzo wiele. Tylko musicie, proszę państwa, w to uwierzyć. To się da zrobić. Ja strasznie ubolewam nad tym, że musimy dochodzić do sytuacji, że mieszkańcy zawiązują stowarzyszenia. Czy to są stowarzyszenia przeciwko wiatrakom, czy to są stowarzyszenia przeciwko kurnikom, czy to są stowarzyszenia w obronie życia dziś. Jest to przykre, że ten kraj nie pochyla się nad problemem, nie pomaga bezpośrednio, tylko czeka półtora roku ten rząd, żeby się założyło stowarzyszenie, które nagle będzie reagować, tak, na problem. Ja już muszę kończyć niestety. Jest tu bardzo wiele jeszcze do powiedzenia i myślę, że jeśli ten problem się dziś nie skończy, to my się spotkamy. Mam nadzieję w większym, szerszym gronie.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, niestety musimy już kończyć. Na koniec mówiła radna, pan wójt tutaj również oponował, ale myślę, że po tym programie jeszcze spotkają się mieszkańcy z wójtem i jeszcze będą tutaj rozmawiać i próbować rozwiązać tę sytuację. Tymczasem Ściółkowa, żegnają się z Państwem.
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.